9-letnia Bernardine, dziecko dziwne, moim zdaniem wymagające przynajmniej jakiejś opieki psychologicznej, bo nie znam się na autyzmie, ale chwilami ona się wyłączała, zamykała się w dewastowanej lodówce i w ogóle kontakt z nią był bardzo utrudniony. Tu jest Walter, 8-letni. Tu fragment Jacmel, który już nie istnieje. Tutaj właśnie nasze podwórze, bo sierociniec był otoczony murem. No, wygląda na raj, wystarczyło sięgnąć ręką po orzech kokosowy, obciosać, wypić mleko. Przepraszam na chwilę, wezmę okulary. Tu jest najstarsza Rose Nancy. Ona i jeszcze dwie inne dziewczynki. Musiały maluchów wyprawić do szkoły. One wykonywały niewolniczą pracę, dlatego że prać w rękach, podczas kiedy maszynę do prania Amerykanie chcieli kupić, sprzeciwiała się temu haitańska opiekunka, według mnie osoba psychopatyczna i sadystka. Tyle osiągnęłam przez te 3 miesiące, że nie odważyła się bić dzieci, ale tak, nie klapsa, tylko bicie kablem elektrycznym złożonym w pół, że ja ze swojego pokoju słyszałam razy i wybiegałam i wyrywałam jej ten kabel. Dzieci sprzątały, nawet te maluchy, mop był 2 razy taki wysoki jak ta maluśka. I tak śmiesznie. Robiła to chętnie czasami. A czasami chciała się pobawić, ale mówiła, że travaille, ja pracuję. I tu jest właśnie biuro Jacques'a Apricot, młodego dyrektora. On był i jest bardzo łagodnym człowiekiem. Przeciwnym karom cielesnym, w ogóle karom za drobne przewinienia. To były małe dzieci, które chciały się czasami pobawić, czasami wyjść za bramę i porozmawiać z kolegami. Były karane przez tą sadystyczną falinę, gdy już nie mogła je bić, karane głodem. Te dzieci chodziły niedożywione, kładły się do łóżka głodne, bo nie było kolacji. W zasadzie był ten lunch, gdy wracały ze szkoły kreolskiej i to niezbyt pożywne, bo to na zmianę kukurydza i pszenica gotowana, przyprawione. To danie jedyne było bardzo ostrym rybin sosem. Ja nie mogłam po miesiącu na sam widok, robiło mi się niedobrze, musiałam się na mieście dożywiać. Mój lunch przydawał się dzieciom, zważywszy na fakt, że mówiłam, że dyrektor był bardzo łagodnym człowiekiem i przeciwnym karom cielesnym. Widać było, że szczerze kocha te dzieci, natomiast chyba był zależny od tej baby, bo jej narzeczony pracował w ambasadzie amerykańskiej. Tutaj też Jacmel w okolicach merowstwa. Tutaj wiele już budynków nie ma, ulicy. Jacmel, śliczne miasto, to dolne miasto, śliczne, z takim klimatem. Tu właśnie jedna z siostrzyczek. Siostra dyrektora, Marie-Rod, za $100 amerykańskich, była tam zatrudniona jako kucharka i rzeczywiście tyrała od rana do wieczora, ale nie widziała grosza ze swojego wynagrodzenia. Płakała, że ma problemy finansowe, bo zarówno jej wynagrodzenie, jak i wynagrodzenie dyrektora zabierał szef rodziny i nie było dyskusji. Jacques ma śliczną, naprawdę piękną, nie zdążyłam sfotografować ich, narzeczoną, Vanise. Zresztą bardzo łagodną i bardzo inteligentną. Zawsze chętnie z nią rozmawiałam, bo o przyrodzie, o poezji, o malarstwie. I nie może się ożenić. Dopiero gdy otrzyma zezwolenie szefa rodu, bo tak już jest, no, on nie może zabrać swojego wynagrodzenia i powiedzmy założyć swoją rodzinę, dom i oddawać żonie pensję. To jest dla mnie... Tu są oczywiście słynne tap-tap z sentencjami religijnymi. To jedyne w Port-au-Prince i w Jacmel, jedyna komunikacja miejska. Czasami są mniejsze, więc tutaj jest dach, ale często jest tylko taka armatura metalowa i są ławki i się wsiada i za 10 gór tu właśnie uliczka cała
piękna, słońcu, piękne tak, okienice tego,
tak, w stylu takim dawnym, kolonialnym. Jeszcze to wszystko zawaliło się i tak tu jest właśnie Marie Rode, też 25 lat skończyła i nie wie, kiedy dostanie pozwolenie na zawarcie ślubu. Tu taka malutka plaża, niedaleko naszego sierocińca. Tu jest Rose Nancy i Bernardine. Tu plantacje, dużo bananowców. Straszne, że to trzęsienie ziemi zdarzyło się tam. Bo to jedyny taki pas przecinający wyspę z Port-au-Prince do Jacmel, bardzo zaludniony, gdzie i ziemia była żyzna, plantacje owoców. My nawet mieliśmy, to znaczy sierociniec, swoją plantację bananowców, rosły orzechy kokosowe, mango, papaje, awokado i to tak... No, tu ja, tutaj kózka pana Seguin, tak ją nazwałam. Na zdjęciu nie widać, bo jest, była bardzo zadbana, lśniące futerko. Tu też widok z morza. Tu Abigail, 13-letnia, która też pomaga. Tu tam samotna palma. Z Nancy. Tu księżniczka. Ją też obroniłam przed biciem. To był bardzo młody psiak, inteligentny. Na przykład, gdy chłopcy symulowali, że się biją, więc rzucała się w wir walki i odpędzała najsilniejszego zawsze, największego od najsłabszego. Właśnie tu Abigail z Bernardine, 13-letnia. Ona z kolei bardzo pomagała im odrabiać w odrabianiu lekcji w szkole kreolskiej. Ta szkoła no nic im nie dawała. Na przykład powinni się uczyć języka francuskiego. Ja przyjechałam właśnie w tym celu i po lekcjach pomagałam im, uczyłam im. Przygotowywałam do egzaminów semestralnych, do konkursów, a były lekcje no, z etyki, z terminologią w języku francuskim. I nie rozumiałam tego systemu, że lekcja była prowadzona w języku kreolskim, natomiast ćwiczenia i odpytywanie odbywały się w języku francuskim. Złota, a tu jeszcze rzak. O, tutaj właśnie ten budynek też się zawalił i całe centrum bardzo ucierpiało. Tutaj w hotelu Sivadier Plage, taka zabytkowa już waga, dawna waga do ważenia niewolników. Tutaj właśnie jak wyglądały te małe sklepiki. Na przykład Mickey i tu Bar, czyli Goli Brody Shop, studio foto. Tu mój ulubieniec, 13-letni Samson z księżniczką. Chłopiec bardzo, bardzo wrażliwy i bardzo inteligentny. Wyróżniał się od całej grupy i zresztą w sposób naturalny był przywódcą tych młodszych. Niesamowite dziecko, któremu będę chciała pomóc. Napisałam na komputerze, że jak wydrukował listy, bo kiedyś ja nie chodziłam tam do kościoła, bo nie rozumiałam ani słowa z nabożeństw po kreolsku. Mówię, wysiadać, wstawać, żegnać się. I nudziłam się, bo 2 godziny siedzieć. Atmosfera była nie do modlitwy. Oni śpiewali. I on z kolei został też w domu, bo wyrósł ze spodni. I mieli mu kupić dłuższe spodnie. I często przychodził i rozmawiał. Na przykład i on właśnie powiedział mi, że radzi sobie. Ale kiedy zbliża się święto matki, to mówi, zawsze mówił, że jestem wtedy tak smutno mi, tak niewypowiedziane smutno mi, bo ja mamę pamiętam. Mama, jego rodzice zginęli w tym huraganie Żanem. Wszystkie dzieci tam straciły właśnie rodziców. Bo mówi, ja pamiętam, ja przynosiłem mamie jakiś mały prezent, mama piekła ciasteczka. No ja wtedy wstałam z łóżka i usiadłam. Objęłam go, mówię, wiesz, ja mamy ci nigdy nie zastąpię, bo jedna była. Ja też pamiętam, że bardzo kochałam swoją mamę, ale mogę być twoją największą przyjaciółką i ci pomagać. No i pomagałam mu w nauce. Tak tuż przed świętami wspólnoty katolickie, protestanckie organizowały jakieś drobne prezenty. On dostał piękną zabawkę, taki Airbus napędzany. Przyszedł i mówi, wiesz, ja jestem za duży, żeby się bawić samolotem. I gdy wyjedziesz, proszę zabierz ten samolot dla Huberta. Hubert młodszy mój wnusio. Zresztą miałam kilka fotografii mojej rodziny, która przyciągała jak magnes, bo one nie miały rodziny, więc widok rodziny to było rozprawiany godzinami. Czy Adriana, też moja córka, jest ładniejsza od Natalii, czy odwrotnie. Pozwalałam im przychodzić. Kiedyś powiedziałam, dzieci, nie możecie tak przez cały czas, gdy wracacie ze szkoły, stać przy mojej kracie, przy moim pokoju. Walter powiedział, ale to nasz ulubiony pokój. Tu jeszcze i tu jeszcze Marigold. Tak. Marigold przy pracy to już nie taka zadbana, tu. A chodzili w łachmanach. No Samson dbał o to, żeby jakoś schludnie, ale te maluchy miały t-shirty w takie dziurki, że niekiedy wygląda to jak szlak ażurowy. Tu też plaża. To też Walter. Chłopiec chory na malarię. Nie. A tu 6-letni Siedmej. Psotnik, ale tak, no jak to dziecko by użyło. Jedną ręką psocił, drugą się na ramieniu i pytał, czy mnie jeszcze kochasz?
No ale tu widać to, co pani mówiła o tym stroju, tak? Że tak, cała bluzeczka w dziurki.
No przecież, gdy tylko przychodziły ze szkoły, bo na śniadanie dostawały gotowany taki banan muszkatowy. To banan, ale który jest gotowany i jedzony jak warzywo. Twardy, bez smaku i ciężko strawny. I to całe śniadanie. A i lunch, o którym opowiadałam. A tak to praca, praca, praca. Przed szkołą, po szkole. Ta Falin próbowała torpedować moją pracę. Kiedyś pod koniec, tuż przed trzęsieniem ziemi, sprowokowałam ją niechcąco, bo rozwaliła mu głowę ciężką kłódką. Ona dlatego, że była wściekła na to małe dziecko. Chciał wyjść za bramę i wyszedł mimo zakazu. Jeszcze tak kłódkę z drugiej strony zamknął, tak że ona nie mogła wyjść. No i przez to rozcięła mu tu głowę. Twierdziła, że to wypadek, powiedziała dyrektorowi. Ja powiedziałam jej przy dzieciach, że jest kłamczuchą. Że nie tylko jest sadystką, ale że jest kłamczuchą. I ona wtedy dostała szału, zaczęła walić w stoły, skakać. I ja wyszłam, bo myślałam, że dzieci biją banę mocniej. I zapytałam, o co chodzi. Więc powiedziała, że nienawidzi mnie, języka francuskiego i wszystkich Francuzów. Wróciła do czasów kolonialnych, bo tyle krzywdy Francuzi jej wyrządzili. I próbowała mnie straszyć narzeczonym, pracującym w ambasadzie amerykańskiej. Powiedziałam, że może nawet być ambasadorem. Zawsze będę występowała w obronie dzieci. I powiedziała mi zupełnie poważnie, że chętnie, że chciałaby mnie zabić. No mówię, no właśnie. I wszyscy oprócz mnie się ciebie boją. Dzieci nie lubią cię, tylko się boją ciebie. To trzęsienie ziemi było bardzo, bardzo silne. Wyszłam z tego, no nie wiem, po prostu jakiś cud. Miałam kłopoty z korzystania z karty, z Mastercard, bo coś tam, zablokowane konto, ale dlaczego, bo mam dwa konta, nie rozumiałam. Musiałam jeździć kilkakrotnie. I wtedy moje konto też było zablokowane, mimo zapewnień, że będę mogła podjąć pieniądze. I później miałam zamiar przez 2-3 godziny chodzić po sklepach, bo chciałam kupić coś do rozpylania, żeby owady zniszczyć niektóre. Miałam dla dzieci upiec ciasto, więc szukałam też, bym szukała składników. No i bym została pod gruzami. Nasz sąsiad powiedział, że gdy wszedł do Jacmel, do miasta, bo przeżył zawalenie się góry, ja to słyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. Bo mówię, Boże, to jest koniec świata, bo czegoś tak głośnego nigdy nie słyszałam. Ja wtedy wściekła przyjechałam do domu. Tak jakby, no nie wiem, czy to niezwykły fart, czy to ręka opatrzności, jak to chcę sobie to zinterpretować. No ocaliła mnie, no błąd urzędnika. To, że wróciłam wcześniej do domu i że nasz dom jednak się nie zawalił, bo Amerykanie, gdy go budowali, uwzględnili możliwość, uzbroili go na różne okoliczności huraganów i budynek wytrzymał i trzęsienie ziemi też, podczas gdy dom naszego zamożnego sąsiada Haitańczyka się tak wykrzywił. No, był w szpitalu, bo spanikował, położył swoje małe dziecko na łóżku i chciał podobno teścia ratować, wyleciał z domu. A skoro ja w pokoju, jak piłka, aż do dziś żebra o ten metalowy brzeg z mojego łóżka. Nie mogłam w ogóle się podnieść, żeby wyjść z pomieszczenia. No to takie malutkie dziecko, no jak piłeczka z łóżka wypadło i no i główka na pęknięcie czaszki umarło. Czekałam na Amerykanów i chciałam jednak, uzasadniając, że te godziny, przez które wszystkie dzieci piorą i to w rękach, pościel, wszystko, mogłyby na zabawę, bo są dziećmi, nie umieją się bawić. Miałam ich tego nauczyć. Chciałam siatkę i piłkę, zwykłą piłkę, której na rynku, na tych ryneczkach tyle straganów było, nie było piłki. I chciałam również, aby mogły te dzieciaki poświęcić czas na dodatkową naukę. To może ambitne plany, ale chciałam im oddać dzieciństwo, bo tego potrzebowały. Dzieci zupełnie opóźnione, ale nie po prostu w rozwoju, tylko ten ich rozwój był hamowany. Zresztą ta pani myślała, że skoro przyjeżdża wolontariuszka, to będzie się dziećmi opiekowała, a ona weźmie bacika, w cudzysłowie, i odbije sobie te kolonialne czasy. No, niebezpieczny jest wolontariat w sierocińcu z dziećmi, bo one poczuły, że ktoś przyjechał z daleka, ale kocha je szczerze i broni je. Więc one nauczyły się jakby kochać również i zmieniły się bardzo. I to jest to, bo dowiedziałam się, że Caritas chyba być może z takim, no jeśli odbudowa szkoły, to konwój z materiałami, przypuszczam, że materiały trzeba będzie wozić z Polski, bo tam sznurka nie można kupić, młotka, gwoździ. Ale skorzystałam z jedynego samolotu chyba ewakuacyjnego, taka mała amerykańska awionetka. Brak żywności, no i to, co przypuszczałam, no w końcu napady na sierocińce. Tam już gangi po ucieczce z więzienia zdążyły się zorganizować, napady rabunkowe, porwania ludzi za okup, a ja byłam sama, izolowana, więc mówię, no ja nie będę tutaj, żeby nie móc wyjść na ulicę, bo kto mi gwarantował, że mnie nie porwą? Nikt. Bałam się epidemii, zarazy. Wydaje mi się, że dobrze zrobiłam, bo stąd mogę im bardziej pomóc. No ale trzeba im pomóc, bo nie mają długopisów, gumki. Ja miałam dla wszystkich jedną gumkę, bo zabieram ze sobą wszędzie, bo trochę rysuję do haftów. Długopisy takiej dobrej jakości, nie gadżety, nie powiedzmy mazaki w 30 kolorach. Oni nie mają, żeby odrobić lekcji. Zgłaszają się do Falin, ale ona ich z kwitkiem odsyła, no bo tą pomoc ona tam różnym koleżankom daje i jest sprzedawana na straganach i dzielą się zyskiem. Także prawie by trzeba żandarma. Również zobowiązałam Żaka, żeby ta pomoc trafiła do dzieci. Nawet myśliłam, że powiedzmy przybory szkolne w takich reklamówkach imiennie dla każdego dziecka, tak samo odzież. No nie, już tak zniszczone rzeczy, że ludzie się pozbywają niekiedy szmat. A no, te dzieci też cieszyły się w niedzielę, przychodziły do mnie. Czy nie jestem eleganckim chłopcem, albo dziewczyny. Chciały być tak, no jak inne dzieci.
Tutaj widać ta mała w tej sukience, prawda? Tak. Takiej komunijnej, jaka jest.
Zalotna.
Zalotna, tak. Właśnie.
Czułam się bezradna i bardzo często z tej bezradności mnie ryczałam wieczorem w łóżku. Mówię, chciałabym, żeby chociaż przez jeden wieczór te dzieci położyły się spać najedzone, tak dosyte. Bo to było nie do zniesienia. Kładły się po takim dniu pracy i smutne, głodne jesteś. Później już nie pytałam, bo co mogłam, no swoją porcję dałam. Że no, nie ma lekarza, nie ma lekarstw. Dla nich również nie było lekarstw. Że musiałam wyjechać, bo trzęsienie ziemi wszystko zmieniło. Samson przyszedł kiedyś w niedzielę z kościoła i mówi, Gislen, bardzo się o ciebie boję, bo no, od miejscowych dzieci i ludzi słyszał, że bo ty już nie jesteś u nas bezpieczna, bo widzisz, pomimo kraty bandyci mogą przyjść. Mówię, okraść mnie, ja nic nie mam, nie, ciebie ukraść. I potem żądać od pieniędzy od twojej rodziny. A ty powiedziałeś, że nie należysz do bogatej rodziny, wobec tego ciebie zabiją. No, obróciłam to w żart, że ja ich odpowiednio przywitam, no ale skoro już chodziły takie słuchy, więc szaleństwem byłoby zostać. No żal mi, jak mówiłam, przyłapuję się na tym, że wieczorem, kiedy nie zadaję sobie jakichś zajęć do zrobienia czegoś, w tej chwili sprzątam, żeby o tym wszystkim nie myśleć, to myślę o każdym z nich z osobna, co teraz robi. Na przykład żeby miał wzruszający wygląd, miał takie klapki. Mój wnuczek powiedziałby dziewuszyńskie, mało tego. Jeden był różowy, drugi pomarańczowy. I pojechałabym, żeby przynajmniej wręczyć i zobaczyć na miejscu.
Byłaby pani spokojniejsza pewnie, gdyby pani ich zobaczyła, prawda?
Bo wie pani, ja czasami tak, gdy rozrabiały, a musiały pójść spać, to taki klaps, ale to czułość nawet jest w pupę i mówię, do łóżka, marsz i będę tu chodziła, proszę się przykryć i zasnąć. I po 10 minutach zasypiały chłopcy, bo już rozrabiali z krańcowego przemęczenia, to jakoś nie kontrolowali. Ale bicie takie, że ja ten kabel w plecy, tak, te maluchy, to jest nie do zniesienia i myślę, że to mogło wrócić. No ja powiedziałam nawet Jackowi, że jeśli się dowiem, bo zapowiedziałam swój przyjazd, jeśli się dowiem, że były bite, to naprawdę wytoczę jej sprawę. Na pewno przy UNICEF-ie musi istnieć jakiś trybunał, który karze takich ludzi. U mnie to jest naturalne, że one są takie słabe.
No właśnie, słodkie, kochane małe, tutaj, tak, wszystkie.
Tylko chory człowiek może szukać wręcz okazji do tego, żeby ukarać. Samson spóźnił się 10 minut, bo mu zadała na siłę jakąś pracę. I za to wyrzucić, pozbawić go posiłku, albo klęczał 2-3 godziny za karę. I myślała, że dzieci się będą z niego śmiały. I nie, przechodziły, jakby go nie widziały. Te dzieci mimo wszystko były bardzo dobre. No.
Panie Dzisławo, nie ma naprawdę żadnej możliwości, tam Amerykanie nie mają żadnego nadzoru, nie ma nikogo takiego, kto by tej pani pogroził albo ją zwolnił po prostu?
Ja jeszcze Amerykanom nie wysłałam raportu, bo zaczęłam podejrzewać, że zarówno personel miejscowy haitański, jak i fundatorzy tych sierocińców zaczęły się mnożyć jak grzyby na deszczu, że mają w tym przede wszystkim swój interes. I nawet Jim, fundator, który wydawał mi się, zaczynam myśleć, że bardziej zależy mu na image, może nie wiem, no występował, zainwestował cały swój majątek, występował w Senacie, w Kongresie, ale że coś się za tym kryje, że to jest droga być może do kariery politycznej. Los tych dzieci mało de facto ich obchodzi, bo przyjechali dwukrotnie z walizami używanych ciuchów, gadżetów, książki, w ogóle nie uwzględniające wiek tych dzieci. I odjechali. Byłam zdziwiona, bo moja rodzina się złożyła na 9-kilogramową paczkę, bo chciałam zrobić małą taką polską wigilię i słodycze. I miałam upiec ciasta. No niestety, mimo interwencji konsula, musieli tą paczkę doręczyć, ale zdewastowali ją, zniszczyli na poczcie. Dlaczego? Bo od 8 miesięcy nie otrzymują wynagrodzenia. Ja rozmawiałam z kierownikiem poczty, mówię, jakby pan zniszczył, zepsuł pan święta tym dzieciom, zniszczyliście paczkę. Mówię, czy przez to otrzymacie wynagrodzenie? Nie. A więc mówi, dlaczego my jesteśmy, mówi, dlaczego pan i pańscy koledzy nie jedziecie do Port-au-Prince, do zarządu, do dyrekcji generalnej i tam rozrabia. Pomyślałam i tak pewne rzeczy uratowałam, o kabanosach mówiłam. To świadczy o ich głodzie, bo kabanosy były obrzydliwe, taką warstwą pleśni. A te dzieci poszły wieczorem, przyniosły je z powrotem, wyszorowały szczotką, wysuszyły je i zjadły. Tak bałam się, mówiłam, może tam już salmonella albo coś, ale nic na szczęście im nie było. Podczas gdy Amerykanie nie pomyśleli o to dzieci, które też wierzą w świętego Mikołaja i pomimo, że nie mają rodzin, ale spodziewają się no, cudu. Po trzęsieniu ziemi ja cały tydzień z tymi dziećmi spałam pod gołym niebem. Uspokajałam je, kiedy wchodziliśmy do jadalni, a posadzka zaczynała falować pod nami. Oni powinni być, skoro ktoś występuje w kongresie, w senacie, to na pewno zdobędzie helikopter, czy no, z konwojem humanitarnym, który do Port-au-Prince docierał później helikopterem do nas. Nie. Nawet
nikt się nie pofatygował do
nas. Nikt. Stąd myślę, że i obserwowałam, i miałam wrażenie, czułam, że te dzieci są takie smutne, bo czują, wiedzą, jest ta wiedza taka, że są nie podmiotem w całej tej sprawie, ale przedmiotem, że są w inny sposób, ale straszliwie wykorzystani. I to są fakty. I to tą całą ideę sprowadzają do zwykłego takiego kupczenia. Czy te dzieci, nikt się o nich nie upomni. Bo sobie pomyślałam tak. Wtedy, ja mówię, kiedyś uderzy tak, że możesz Szedmeja, takiego małego, zabić. I powie Żakowi, że to był wypadek.
Pani Zdzisławo, a jak wyglądało samo pożegnanie z dzieciakami, kiedy nie pani odjeżdżała?
Się. Nie pożegnałam się, bo miałam w ciągu godziny spakowałam się tylko w moim pokoju. One zaczęły tak biegać, bardzo emocjonalnie reagować. Czy ja mogę sobie to zabrać na pamiątkę? Czy ja mogę... Sam co zabrał to. Podły mój ręcznik z dziurą. Nie wiem, czy to chlor. Ja mówię, Samson, to jest dziurawy ręcznik w pierwszej chwili. I później wyszłam z Żakiem, on też mówił, innym drzwiami, bo zacznę płakać i nie wiem, czy będę miała siłę pojechać. Tak zmartwiłam się bardzo, bo sytuacja się tam pogarsza właśnie, mnożą się napady. Dziś rano czy wczoraj usłyszałam, że agresja głodnych ludzi, bo ta pomoc jednak chodzi o jedzenie, no nie płynie już takim nurtem jak przedtem, że zaatakowali dziennikarzy i zażądali, żeby się wynieśli. To są bardzo, bardzo złe znaki.
Boi się pani, że właśnie w tym chaosie no, nikt na pewno nie będzie myślał ani troszczył się o tych 11 dzieci?
Nikt. One mają jakby w statucie, że nie mogą być adoptowane i nie mogą opuszczać terytorium Haiti. Czyli jest to coś wstrętnego, bo gdyby się zdarzyło, że jakaś osoba, o której by się wiedziało, że jest zamożna i że będzie to dziecko kochało, żeby nie pozwolić na adopcję.
A dlaczego tak? Kto ustalił taki statut?
No, fundatorzy tak ustalili, bo mówił mi o tym dyrektor, że one nie mogą być adoptowane i zapytałam dlaczego. No bo mają tu być kształcone, aby przyszłe elity stworzyć na terytorium Haiti. Mówię, Jacques, to nieprawda. Elity muszą być wykształcone, a te dzieci na niewolników, na roboli są. Więc co tu jest grane? Po prostu, jak wam wszystkie sieroty zaadoptują, to będziecie oczekiwali następnego huraganu, żeby...
Znalazły się kolejne sieroty.
No, bo, albo sieroty z łapanki. Przecież bez nich już te wszystkie posady intratne te byłyby niemożliwe. Ja zresztą wydaje mi się, w tym pierwszym liście, który napisałam do chłopca, bo bałam się, że może zabronią mi korespondencji z nim. Wspomniałam o tym, że ja nigdy ci mamy nie zastąpię, wiesz, rozmawialiśmy o tym. W waszym przypadku, i musimy sobie to powiedzieć, adopcja jest wykluczona. Nawet kiedy pójdziesz na studia, będę pomagała ci, cała nasza rodzina, bo ja Hubertowi dałam, lubi ten samolot, zabiera go do przedszkola. I jeszcze był rysunek, Samson narysował siebie jako wielkiego, potężnego brata i napisał, to ja Samson i małego takiego chłopczyka, a to jest mój mały braciszek Hubert. No bardzo wzruszył tym całą rodzinę, bo to był taki szczery ten olbrzymi Samson jak góra i ten malutki Hubercik, który byłby przez niego chroniony. Kto wie, na wakacje do nas kiedyś przyjedziesz. Nie chcę, żebyś pomyślał, że ja was opuściłam. Będę zawsze z wami, przy was. I o tym musicie pamiętać, bo ja już, nawet gdybym chciała, to nigdy o was nie zapomnę. To jest po prostu niemożliwe. A powiem to, muszę to powiedzieć, bo to jest prawda, że kawał serca tam zostawiłam.